Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Dzieje się świat. Porozmawiamy dzisiaj o Turcji. Jest to jeden z najlubieńszych kierunków wakacyjnych Polaków, ale nie będziemy rozmawiali o wakacjach. Tematem naszej rozmowy będą wybory, które się tam dzieją. Pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich nagrywamy ten podcast. No i właśnie, zapytam mojego gościa o to, dlaczego te wybory są tak ważne dla Turcji, czy są ważne dla Polski, ale też dlaczego są ważne dla świata. Moim i Państwa gościem jest Jerzy Droszcz, ambasador tytularny, dyrektor współpracy z zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ambasadorze, to proszę powiedzieć, czy to są najważniejsze wybory w demokratycznym świecie w 2023 roku?
No, jeżeli spojrzeć na mapę świata, to niewątpliwie tak, ponieważ Turcja jest krajem niezwykle istotnym. Jest to na pewno bardzo ważny kraj w regionie. Można nawet użyć słowa mocarstwo regionalne. Jest to kraj, który jednocześnie jest fragment Turcji jest w Europie i nie tylko jest to geograficznie w ten sposób ułożone, ale również bardzo wielu Turków czuje się Europejczykami. Jest to kraj, który jest bardzo mocno i bardzo silnie umocowany na Bliskim Wschodzie, w tej części świata. Również Azja Centralna, Kaukaz, Afryka. Relacje poprzez fakt, że Turcja jest członkiem NATO. To wszystko sprawia, że to, co się wydarzy, to co się dzieje, bo pierwsza tura się odbyła, za chwilę, za paręnaście dni będzie kolejna. Mówię oczywiście o wyborach prezydenckich. Sprawia, że to, co pan redaktor powiedział, absolutnie jest całkowicie tak istotne, że wszyscy się, wszyscy w tej chwili patrzą na Turcję.
No, my od czasu do czasu słyszeliśmy w różnych wiadomościach, w przekazach medialnych informacje o tym właśnie, jak Turcja jest ważna ze względu na to, co się działo w Syrii, ale też jak Turcja, jaką rolę odgrywała Turcja, jeśli chodzi o rozmowy między Rosją, Ukrainą, a światem zachodnim. Jeśli chodzi na przykład o wywóz zboża, czy właśnie odblokowanie transportu przez Morze Czarne. Mam takie pytanie, czy to jest duże zaskoczenie dla obozu rządzącego, dla prezydenta Erdogana, że nie wygrał w pierwszej turze?
Ja myślę, że pan prezydent jest już bardzo długo u władzy i z tego co pamiętam to 2002 rok, wcześniej był premierem i zaczynał też swoją działalność polityczną będąc burmistrzem Istambułu, więc to już jest dobre, już jest ponad 20 lat, więc z jednej strony wydawałoby się, że to powinno być zaskoczenie, ale z drugiej strony to i tak po tak długim okresie utrzymywania się przy władzy jest bardzo dobry wynik. Szczególnie, że koalicjant partii, której na czele której stoi prezydent, jest też, jak to mówią, na pudle, bo zajął trzecie miejsce w tej pierwszej turze wyborów. A więc sam prezydent Erdogan nie wygrał, ale wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze wygra. Co można dodać? No, można dodać tylko tyle, że społeczeństwo tureckie, wyborcy, przez te 20 lat doświadczali różnych rzeczy i jest sporo pozytywów, szczególnie jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy jeszcze kilka lat temu, bo w tej chwili no to niestety sytuacja gospodarcza Turcji nie jest najlepsza. No ale mimo wszystko działa coś chyba z rodzaju takiego przyzwyczajenia, że no znamy człowieka, to na niego głosujemy.
Część świata zachodniego, ale też i opozycja turecka zarzuca autorytaryzm, no właśnie, powolne, a nawet i czasami niepowolne odchodzenie od demokracji. To, co pan powiedział, no gospodarka raczej ostatnio kuleje, to jest powiedziane delikatnie, no bo inflacja na poziomie 44%. Czy to jest tak rzeczywiście odbierane przez większość Turków, czy oni zauważają, no właśnie, to, że nie ma tej demokracji, czy że jest ograniczana?
No, gdyby to było zauważone przez większość Turków, to już w tej pierwszej turze byłoby to widoczne. Jak z tego wynika, no, nie wszyscy tak myślą jak opozycja i bardzo wielu Turków, no bo 49, chyba 4 albo 5 mniej więcej procent głosów przy bardzo wysokiej, no w ogóle niewyobrażalnej frekwencji, szczególnie dla niektórych krajów europejskich, to jest całkiem niezły wynik. Natomiast gospodarczo no, bardzo wiele rzeczy się nałożyło i rzeczywiście jeszcze dodatkowo ostatnia ta tragedia, trzęsienie ziemi, które miało miejsce na początku lutego, no, doprowadziło do tego, że ten stan jest zły. I tutaj na pewno winę za to ponosi obóz rządzący, przede wszystkim ze względu na ręczne sterowanie gospodarką. To o tym było już wiele napisane, wiele powiedziane, nie chcę się specjalnie nad tym rozwodzić, ale taki ma zwyczaj i to jest właśnie przykład takiego autorytarnego zachowania. No, pan prezydent podejmuje decyzje, wydaje dekrety i jest to zgodne z jego wolą i z wolą oczywiście wszystkich tych organów, które zgodnie z jego decyzjami dalej działają. No, to niestety jest przykład kraju, który zaczyna powoli wchodzić na ten tor autorytaryzmu i nie wiem, czy to jest godne naśladowania, chyba raczej nie. Turcy są narodem, który jest bardzo taki, z jednej strony, bo poznałem bardzo wielu Turków, mam do tej pory wielu znajomych, przyjaciół w Turcji, z jednej strony są bardzo mili, bardzo fajni się, bardzo się fajnie z nimi rozmawia, bardzo się fajnie z nimi spędza czas, w biznesie są też bardzo konkretni, natomiast są też bardzo wybuchowi momentami i myślę, że ta wybuchowość powoduje, że w tej chwili ten społeczeństwo podzieliło się. Jest zbyt dużo przykładów na to, że się źle dzieje w Turcji, w sensie takim, z punktu widzenia tego, co my nazywamy i co chcemy, żeby było taką klasyczną demokracją. No, demokracja powoli niestety gdzieś tam zaczyna znikać, no bo jest bardzo wiele osób w więzieniach. Są represje wobec dziennikarzy. Są, no już nie mówię o tym, jakie były represje po nieudanym zamachu stanu. Tu można by było się zastanawiać, czy były uzasadnione aż tak wielkie represje. No ale jeżeli to zostało uznane jako pucz wojskowy i zamach stanu, no to wiadomo, że potem głowy lecą. No ale to już od tego czasu minęło, minie za chwilę 7 lat od tego puczu. Natomiast no, więzienia w Turcji są przepełnione i ktokolwiek coś źle powie, no to niekoniecznie musi skończyć w więzieniu, ale będzie miał kłopoty ze znalezieniem pracy, z takim spokojnym życiem. Więc Nie wiem, czy to nie za daleko idzie. Ja bardzo cenię Turcję, ja bardzo cenię Turków i uważam, że to jest niezwykle ciekawy kraj. Tylko patrząc z zewnątrz, wydaje się, że pewne rzeczy chyba za daleko zaszły, jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie pewnych zasad demokracji.
Czy widzi pan możliwość zwycięstwa opozycji, kandydata opozycji na 28 maja?
No więc jeżeli w głosy tego tej partii, której reprezentant zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich, w tej chwili po pierwszej turze zostaną w jakiś sposób wykorzystane i ci ludzie oddadzą głos na prezydenta Erdoğana, to nie widzę najmniejszych szans, żeby opozycja wygrała. No bo trudno się spodziewać, żeby z tych 49%, które już w tej chwili ma jakby zagwarantowane urzędujący prezydent, ktoś, jakaś znacząca grupa wyborców zmieniła zdanie i za 2 tygodnie zagłosowała na opozycję. Oraz jest dosyć trudne, aczkolwiek może gdzieś tam się będą próbowali jeszcze dogadywać przez te kilkanaście dni, przejście głosów wyborców kandydata numer 3 na rzecz pana Kılıçdaroğlu, czyli reprezentanta opozycji, przedstawiciela opozycji, reprezentanta zjednoczonej opozycji, bo to też trzeba zaznaczyć, że to taka była pierwsza chyba w historii Republiki Tureckiej taki przypadek, że tak jednoznacznie się opozycja zjednoczyła i wystawiła wspólnego kandydata na te wybory. Więc dużo by powiedzieć, ale prosta matematyka i spojrzenie na to, jaką jest kto głosuje, kto może głosować na opozycję jeszcze dodatkowo lub dodatkowo na urzędującego prezydenta, wskazuje na to, że to jest trudne. Poza tym ta partia, która zajęła trzecie miejsce w wyborach prezydenckich, to jest przecież koalicjant Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli partii, która aktualnie jest u władzy. I w ogóle nie należy zapominać również o tym, że równolegle do wyborów prezydenckich odbyły się wybory parlamentarne. W związku z tym tam już widać, że tu będzie w parlamencie tureckim, czyli w słynnym wielkim meczlisie, też raczej trudno, żeby opozycja miała większość.
Co to oznacza dla Polski? No, przyjmujemy ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, że prezydent Erdoğan jest następne lata prezydentem, stoi na czele państwa, jego partia rządzi, więc de facto można powiedzieć, niewiele się zmienia.
Wydaje mi się, że stan stosunków politycznych, nie chcę ich oceniać, bo to ja nie jestem do tego upoważniony i nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale z obserwacji jest bardzo dobry. Relacje zresztą ponad 600-letnie, też można by było o tym bardzo długo mówić, wskazują na to, że niezależnie od tego, kto jest u władzy, zarówno w Polsce, jak i w Turcji, te relacje się układają dobrze. Po zeszłorocznej wizycie pana ministra Budy w Turcji, w Ankarze, powstała specjalna grupa robocza do spraw rozwiązywania takich trudnych problemów w relacjach gospodarczych między Polską a Turcją. Wymiana handlowa, obroty między naszymi krajami rosną bardzo, bardzo w dużym tempie. Już jest ponad 10 miliardów euro obrotów, co jeszcze kilka lat temu wydawało się takim trudnym do osiągnięcia pułapem. Jest Większość w tych obrotach to jest eksport turecki do Polski, no ale to jest spowodowane między innymi tym, że turecka lira jest bardzo słaba i opłaca się sprowadzać tanie w sumie towary. Niektóre, trudno, teraz nie będę wymieniał które, ale jest to korzystne dla polskiego importera sprowadzać tani towar turecki do Polski. Jak również z punktu widzenia wymiany na przykład naukowej, też trzeba powiedzieć, że bardzo wielu tureckich studentów studiuje w Polsce, wymiana kulturalna i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się rozwija bardzo pozytywnie, więc cóż, jakiś zmiany, no bo być nie będzie, raczej nie powinno być, no bo jeżeli wygra urzędujący prezydent, no będzie to dokładnie to samo, co było. Gdyby wygrała opozycja, wtedy można było się zastanawiać nad tym, jak pewne punkty relacji mogłyby się zachować w związku z nową sytuacją, ale wydaje mi się, że też nie byłoby jakichś większych zmian. Więc w relacjach polsko-tureckich nie wydaje mi się, żeby to było. Chyba że przez pryzmat różnych kwestii międzynarodowych, no to już wtedy jest inna zupełnie sprawa. Ale...
No tak, to przejdźmy do tego, bo rzeczywiście Turcja jako ważny kraj natowski, jako ważny kraj w tych relacjach, o których mówiłem, czyli Ukraina, Rosja, Europa Zachodnia, ważny kraj, jeśli chodzi o sytuację w Syrii. Jak po wyborach, kiedy już nie będzie trzeba walczyć o głosy, polityka turecka się zmieni w tych najważniejszych punktach?
No jeżeli utrzyma pan prezydent ten i rząd, którym kieruje prezydent, no bo chwilę, nie, dwa czy trzy lata temu nastąpiła zmiana, trzy lata chyba temu, zmiana systemu na system prezydencki, było specjalne referendum i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się odbyło pomyśli pana prezydenta Erdoana i on stoi na czele rządu. W związku z tym jako prezydent, jako szef rządu, no, nie wiem, czy cokolwiek zmieni. Jest tutaj oczywiście cały czas na, jakby, jeżeli chodzi o Syrię i tą całą część, czyli idąc od strony Morza Śródziemnego, Syria, Irak, to wszystko, co ma związek z kwestią kurdyjską i tymi organizacjami, które przez Turków uznawane są za organizacje terrorystyczne, co również się przebiło do negocjacji, jeżeli chodzi o przyjęcie dwóch nowych państw do NATO, bo przecież Turcja stawiała weto. Nie chciała się zgodzić, póki parlamenty tych dwóch państw nie przyjmą odpowiednich ustaw, które by zakazywały działalności organizacji, które zdaniem Turcji są organizacjami terrorystycznymi, a funkcjonują zdaniem Turcji na terenie Szwecji i Finlandii. Więc to jest temat niezwykle dla Turków, dla władz tureckich. Może lepiej powiedzieć dla władz tureckich niż dla Turków, istotny. W związku z tym nie wiem, czy tu się cokolwiek może zmienić. Natomiast jest temat, o którym od czasu do czasu trzeba sobie przywołać w pamięci. To są ogromne rzesze uciekinierów z tych miejsc, gdzie toczą się działania wojenne, albo są to konfliktogenne miejsca, gdzie trudno żyć i na przykład Syryjczycy czy Irakijczycy próbowali się przedostać przez terytorium Turcji do Europy. Tu jest temat, który no, ale to znowu wchodzimy na do środek jakby relacji Turcji z Unią Europejską.
Mhm. To jeszcze tak podsumowując, Szwedzi nadal nie mają szans, nadal po wyborach nie zmieni się ta retoryka z Turcji i dopóki nie przyjmą, nie potępią tych organizacji, to nie
No
będą
trudno,
na to.
trudno się tak jednoznacznie wypowiedzieć, bo to trzeba by było siedzieć, być obecnym i uczestniczyć w tych rozmowach, w tych negocjacjach, jakie mają miejsce między pewnie ministerstwami spraw zagranicznych Turcji i Szwecji, czy też specjalnych pełnomocników do tych spraw, którzy zostali w Turcji i w Szwecji do tej kwestii powołani. Wydaje mi się, że w końcu to się jakoś uda załatwić. Oczywiście Turcy będą starali się, aby dopiąć swego. Tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale z drugiej strony mam też jakby jasność, że no Turcja jest członkiem NATO i skoro jest członkiem NATO, to tam są jednak ludzie, którzy myślą rozsądnie w tym kraju, że sojusz jako taki powinien funkcjonować bez większych zgrzytów, bo jeżeli tu się coś stanie, nastąpi jakaś wyrwa, no to wtedy będzie już naprawdę bardzo, bardzo poważny kłopot. A Turkom chyba na tym nie zależy, bo oni grają bardzo umiejętnie. Trzeba powiedzieć, że dyplomacja turecka gra bardzo, bardzo umiejętnie. Nie chcę znowu tego oceniać, bo ja już dawno wypadłem z tego kręgu osób zajmujących się na bieżąco kwestiami politycznymi, dyplomatycznymi, jeżeli chodzi o relacje kraju X z krajem Y, ale też tak zdroworozsądkowo Turcji będzie zależało na tym, żeby być silnym w NATO i jednocześnie mieć silną pozycję w różnego rodzaju rozgrywkach międzynarodowych, które toczą się na całym świecie, a szczególnie w tym regionie, w którym Turcja jest położona.
Panie ambasadorze, serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tego, jak wygląda polityka w Turcji, jak wyglądają rozgrywki wyborcze, ale też co się może wydarzyć na arenie międzynarodowej i czy się coś zmieni, czy nie. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP To Dzieje się Świat był Jerzy Droszcz, ambasador tytularny, dyrektor współpracy z zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.
Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panie redaktorze, było mi bardzo miło.
A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.